Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. We wtorek do sądu trafi kolejny akt oskarżenia w związku z tak zwaną aferą reprywatyzacyjną w Warszawie, poinformował prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jak zaznaczył, akt oskarżenia obejmuje 13 osób i dotyczy 13 nieruchomości. Prokuratura poinformowała, że w zapowiadanym akcie oskarżenia zarzucono oskarżonym popełnienie 37 przestępstw, w tym korupcji. Podczas konferencji prasowej minister Zbigniew Ziobro w kontekście kolejnego aktu oskarżenia wskazał na skalę oszustw związanych z działalnością grup przestępczych, które grabiły Warszawę z nieruchomości.
Rzecz dotyczy blisko 500 nieruchomości warszawskich. To pokazuje ogromną skalę tego przestępczego zjawiska. Do tej pory prokuratura postawiła zarzuty 52 osobom, w tym bardzo prominentnym przedstawicielom prawnego świata, biznesu, wpływowym urzędnikom warszawskim. Łącznie te zarzuty objęły 15 adwokatów, radców prawnych, też notariusza wśród tych 15, jeden notariusz, licznych urzędników, funkcjonariuszy publicznych. Dokonano zabezpieczeń majątkowych na kwotę 140 milionów złotych w ramach prowadzonych postępowań oraz stwierdzono łapówki o łącznej wartości ponad 45 milionów złotych.
Z kolei prokurator Michał Ostrowski podkreślił, że akt oskarżenia, który zostanie jutro skierowany do sądu przez prokuraturę regionalną we Wrocławiu, będzie już siódmym w zakresie tak zwanej afery reprywatyzacyjnej w Warszawie.
Dotyczy on 13 oskarżonych. Łącznie zarzucono im 37 przestępstw, w tym przestępstw korupcyjnych, gdzie kwota korzyści majątkowych przyjętych przez urzędników Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przekracza 2 miliony złotych. Łączna szkoda wyliczona przez prokuratorów w zakresie tego aktu oskarżenia przekracza 90 milionów złotych. Oskarżonych zostanie 6 urzędników Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, 4 radców prawnych, 1 notariusz i 2 handlarzy roszczeń.
Obecny na konferencji wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta podkreślił, że kolejny akt oskarżenia w związku z reprywatyzacją w Warszawie to dowód na patologię, jaka miała miejsce w urzędzie tego miasta. Ogromnie zależy nam, aby powiązania między sferami nauki i przemysłu w naszym kraju były coraz silniejsze i głębsze, powiedział prezydent Andrzej Duda. W Krakowie prezydent zainaugurował międzynarodową konferencję naukową. Na Uniwersytecie Jagiellońskim w poniedziałek rozpoczął się 4. Polski Kongres Mechaniki oraz 23. Międzynarodowa Konferencja Metod Komputerowych Mechaniki. Debata ta będzie bez wątpienia bardzo dużym wkładem w rozwój gospodarczy naszej ojczyzny, podkreślił prezydent Duda.
Kongres ten jest świadectwem więzi łączących międzynarodową społeczność naukowców i inżynierów, specjalistów z dziedziny mechaniki, kierujących się wspólną pasją badawczą oraz wspólnie zatroskanych o przyszłość cywilizacji. Bardzo się również cieszę, że debata ta będzie bez wątpienia bardzo ważnym wkładem w rozwój gospodarczy naszej ojczyzny. Dziękuję wszystkim tu obecnym polskim naukowcom i inżynierom za Państwa starania służące pomnażaniu polskiego potencjału i transferowi wiedzy do gospodarki. Ogromnie zależy nam, aby powiązania pomiędzy sferami nauki i przemysłu w naszym kraju były coraz silniejsze i coraz głębsze, aby zwiększały polską innowacyjność i konkurencyjność, aby przyczyniały się do sukcesów naszych rodzimych firm i ich ekspansji na globalne rynki.
4. Kongres Mechaniki połączony z 23. Międzynarodową Konferencją Metod Komputerowych Mechaniki potrwa do czwartku. Wydarzenia te gromadzą doborowe grono ludzi świata nauki reprezentujących liczne kraje i ośrodki badawcze. Podczas spotkania prezentowane są najnowsze badania naukowe we wszystkich dyscyplinach, m.in. mechaniki klasycznej i kwantowej, mechaniki ciał stałych i płynów, matematyki stosowanej oraz inżynierii. Polacy to ludzie wielkiego serca, którzy chcą pomagać i pomagają tam na miejscu, powiedział minister do spraw pomocy humanitarnej Michał Woś. W siedzibie Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio w Poznaniu odbyła się w poniedziałek odprawa transportu do Afganistanu. Dary z Polski z siedziby fundacji trafiły na lotnisko wojskowe w Powidzu, a stamtąd wyleciały do bazy wojskowej w Bagram. Coroczną akcję zapoczątkowali właśnie polscy żołnierze, powiedział minister do spraw pomocy humanitarnej Michał Woś.
polscy żołnierze w Afganistanie zobaczyli, jak wielka jest potrzeba tam na miejscu tej pomocy, jak straszne są tam zimy i my pomagamy jako Polska właśnie w różny sposób, nie tylko finansując pewne rzeczy, nie tylko wspierając różnego rodzaju akcje medyczne, nie tylko organizując szkolnictwo, ale właśnie przez takie właśnie działania materialne, a tym piękniejsze to jest, że to są rzeczy wydziergane bardzo często przez tysiące osób. Tutaj mamy 1,5 tony różnego rodzaju czapek, rzeczy wełnianych, ale też przybory szkolne, inne materiały potrzebne tam na miejscu właśnie dla dzieci w Afganistanie i cieszę się, że Polacy mają wielkie serce, że Polacy pomagają, chcą pomagać, że nie tylko to jest pomoc rządowa.
To już 22. taki transport przygotowany przez fundację. Do Afganistanu wysłano m.in. zimowe czapki dla dzieci i środki higieniczne. Pomoc dla Afganistanu jest organizowana przez fundację Redemptoris Missio od ponad 10 lat. Rurociąg na moście pontonowym przesyłający ścieki do stołecznej oczyszczalni Czajka będzie utrzymany przez 2 miesiące, poinformował szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Instalacja ruszyła w poniedziałek rano. Obecnie ma około 60% wydajności, a 100% ma osiągnąć jeszcze w tym tygodniu, najprawdopodobniej do piątku. Do Wisły trafia aktualnie około 40% nieczystości. Michał Dworczyk wyraził nadzieję, że władzom stolicy uda się rozwiązać problem w ciągu 2 miesięcy.
Dołączamy kolejne pompy, cały czas monitorujemy ciśnienie w rurociągu, patrzymy, czy cała instalacja działa, czy jest szczelna. To były setki spawów, setki złączeń. To wszystko należy robić spokojnie i bezpiecznie, żeby po prostu nie uszkodzić tej instalacji. Stąd te kilka dni jeszcze, kiedy ona uzyska pełną sprawność. Po deklaracjach władz miejskich jesteśmy gotowi, żeby przez najbliższe 2 miesiące, czyli czas, który jest potrzebny miastu na przygotowanie rozwiązania, to rozwiązanie alternatywne, ekstraordynaryjne utrzymywać. No i mamy nadzieję, że władzom miejskim uda się w ciągu tych 2 miesięcy zorganizować, rozwiązać ten problem, zorganizować alternatywne rozwiązanie.
Do awarii kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka doszło pod koniec sierpnia. W efekcie nieczystości zaczęto zrzucać do Wisły. W reakcji na awarię premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o budowie alternatywnego rurociągu ulokowanego na moście pontonowym na Wiśle. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło już ponad 18 tysięcy wniosków o tzw. 500+ dla osób niesamodzielnych. To dopiero pierwszy tydzień, w którym ZUS udostępnił formularz. Ponad 60% wniosków złożyły kobiety, poinformował rzecznik ZUS-u Wojciech Andrusiewicz. Wnioskodawcy w większości składają dokument na salach obsługi klientów, gdzie pomocą służą specjalni doradcy. Pomagają oni wypełnić wniosek i informują o warunkach, które należy spełnić, by otrzymać świadczenie, mówi rzecznik ZUS-u Wojciech Andrusiewicz.
W ciągu pierwszego tygodnia po udostępnieniu wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło już blisko 18 400 wniosków. 18 400 osób więc złożyło już w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dokumenty do przyznania świadczenia 500+ dla osób niesamodzielnych. Pokazuje to, jak trafną decyzją było udostępnienie formularza wniosku o świadczenie na miesiąc przed wymaganym terminem. Rzeczywiście na salach obsługi klienta mamy bardzo duże zainteresowanie tym nowym świadczeniem, którego przyznawanie będzie możliwe od 1 października. I te 18 400 wniosków to oczywiście nie jest całe zainteresowanie, jakie nasi klienci wykazują.
ZUS utworzył też specjalną linię dotyczącą świadczenia 500+ dla osób niesamodzielnych. Eksperci zakładu odebrali już 9 tysięcy połączeń w sprawie nowego świadczenia. Zakład przypomina, że rozpatrywanie wniosków zgodnie z przepisami ustawy rozpocznie się 1 października w momencie wejścia regulacji w życie. O świadczenie uzupełniające mogą wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1600 zł. Komisja Europejska przedstawiła w poniedziałek oficjalnie listę kandydatów na komisarzy. Potwierdza ona informacje, które spływały wcześniej z unijnych stolic. Przedstawicielem Polski w tym zestawieniu jest były europoseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Wojciechowski. Komisja Europejska nie podała jeszcze podziału TEK. Te mają zostać ogłoszone we wtorek przez przyszłą szefową komisji Ursulę von der Leyen. W proponowanym składzie całego kolegium, licząc łącznie z przewodniczącą, jest 13 kobiet na 27 stanowisk. Dziewiątka z nich związana jest z centroprawicą, dziesiątka z socjalistami, szóstka z liberałami. Po jednym przedstawicielu wśród możliwej przyszłej Komisji Europejskiej mają Zieloni i Konserwatyści. Msza święta przy pomniku Matki Bożej Królowej Polski w Port Louis była centralnym punktem wizyty Ojca Świętego Franciszka na Mauritiusie. Papież udał się w poniedziałek do tego państwa w ramach swojej kilkudniowej podróży apostolskiej do Afryki. Mauritius to trzeci kraj po Mozambiku i Madagaskarze, który w jej ramach odwiedził biskup Rzymu. Podczas homilii wygłoszonej w trakcie mszy świętej w stolicy Mauritiusu papież zachęcał wiernych, by pomagali ludziom młodym odnaleźć swoje szczęście w Jezusie.
Ale nie w sposób jałowy czy na odległość, ale ucząc się, jak dać im miejsce, znając ich język, słuchając ich historii, żyjąc obok nich, sprawiając, by czuli się błogosławionymi przez Boga. Nie pozbawiajmy się młodzieńczego oblicza Kościoła i społeczeństwa. Nie pozwólmy handlarzom śmierci, by ukradli pierwociny tej ziemi.
Po mszy świętej papież udał się na obiad z biskupami Konferencji Episkopatu Oceanu Indyjskiego. Później Ojciec Święty między innymi spotkał się z przedstawicielami władz społeczeństwa obywatelskiego i korpusem dyplomatycznym w Pałacu Prezydenckim. Około godziny 17 czasu polskiego papież Franciszek udał się do stolicy Madagaskaru, Antananarywy. Stamtąd uda się we wtorek w podróż powrotną do Watykanu. Poszczególne punkty papieskiej pielgrzymki transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwam. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.